Witam Państwa, jest piątek, 23 października, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił dziś nowe ograniczenia w związku z gwałtownie rosnącą liczbą zakażeń i zgonów spowodowanych chińskim koronawirusem. Szef rządu ogłosił, że cała Polska będzie strefą czerwoną. Najstarsze klasy szkół podstawowych przejdą na nauczanie zdalne, a restauracje będą mogły tylko wydawać posiłki na wynos lub z dowozem.
Cała Polska od jutra staje się strefą czerwoną, czyli wszystkie te zasady, do których przyzwyczaili się ci mieszkańcy, którzy w strefie czerwonej żyją, mieszkają, pracują, uczą się, obowiązują na terytorium całej Rzeczpospolitej. Szkoła podstawowa w klasach od 4 do 8 w trybie zdalnym. W trybie zdalnym po to, żeby zmniejszyć kontakty społeczne, żeby zmniejszyć natężenie ruchu w środkach komunikacji publicznej. Odpowiedzialność za efektywność naszych działań spoczywa na wszystkich, na całym społeczeństwie, także na dzieciach i młodzieży. I ich zadanie, ich odpowiedzialność będzie polegała na tym też, że w godzinach od 8 do 16 nie mogą sami przemieszczać się, wychodzić, spotykać w grupach, w związku z tym również tylko pod opieką dorosłego. Ograniczenie działalności restauracji, pubów, kawiarni, wszystkie tego typu firmy, przedsiębiorstwa będą mogły organizować jedynie pożywienie na wynos, dania na wynos. I to obostrzenie na razie jest zaplanowane na 2 tygodnie, ale z możliwością przedłużenia, jeżeli pod koniec 2 tygodnia nie zauważymy zmiany w liczbie zakażeń lub, co gorsza, jeżeli ta liczba będzie cały czas rosła.
Zakaz samodzielnego przemieszczania się dzieci nie obowiązuje, kiedy dziecko idzie do szkoły lub wraca z niej do domu, a także w weekendy i inne dni wolne od nauki. Ponadto zawieszona będzie działalność basenów, akwaparków i siłowni. Wydarzenia sportowe mają odbywać się bez publiczności, wydarzenia kulturalne przy liczbie widzów ograniczonej do 25%. Obowiązywać będzie zakaz zgromadzeń, spotkań w przestrzeni publicznej powyżej 5 osób.
Ważne wyjątki to oczywiście wszyscy ci, którzy mieszkają razem, nie podlegają temu ograniczeniu. I także dla celów zawodowych, ci, którzy się spotykają, na przykład pracownicy budowlani, którzy muszą w jednej grupie wykonać jakąś czynność, też nie podlegają temu obostrzeniu.
Premier apelował też szczególnie do osób starszych powyżej 70 roku życia, aby na ile to możliwe nie wychodzili z domów, zapowiedział organizację Korpusu Wsparcia Seniorów.
Wprowadzamy program Ochrona Seniorów. Prosimy seniorów powyżej 70 roku życia, którzy nie świadczą pracy, o nieprzemieszczanie się, w miarę możliwości o niewychodzenie z domu. W tym celu uruchamiamy też program solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów w celu zaopiekowania się seniorami, którzy nie mają opieki naturalnej, domowej, nie mieszkają ze swoją rodziną lub którym rodzina pomagać z różnych względów nie może. Ten Korpus Wsparcia Seniorów poprzez szerokie zaangażowanie organizacji, wolontariuszy, harcerzy, Wojsk Obrony Terytorialnej czy wojsk operacyjnych będziemy chcieli uruchomić natychmiast po to, żeby zachęcić wszystkich seniorów, a w szczególności powyżej 70 roku życia, do pozostania w domach.
Wszystkie nowe ograniczenia mają obowiązywać od jutra. Premier nie wykluczył, że mogą zostać wprowadzone jeszcze nowe obostrzenia, jeśli sytuacja nie będzie się poprawiać.
W przypadku, gdyby te obostrzenia nie działały, będziemy musieli dalej dokonywać głębszego zamknięcia poszczególnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli będą potrzebne dalsze, drastyczne kroki, takie jak zamknięcie granic, jak było wiosną, czy różne zakazy przemieszczania się, albo głębszy, głęboki lockdown, zamknięcie bardzo wielu dziedzin życia gospodarczego, to trzeba będzie się na taki krok zdecydować, o ile nie nastąpi wypłaszczenie, o ile nie nastąpi zahamowanie przyrostu zakażeń.
Ministerstwo Zdrowia podało dziś informację o 153 zgonach osób zakażonych chińskim wirusem. Wczoraj z powodu koronawirusa zmarło 168 osób. Łącznie w Polsce z powodu wirusa z chińskiego miasta Wuhan zmarło już 4172 osoby. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 13632 nowe zakażenia chińskim koronawirusem. To najwyższa do tej pory dzienna liczba potwierdzonych zakażeń. Rośnie liczba osób chorych na COVID wymagających hospitalizacji. W piątek było ich prawie 7 tysięcy, dzisiaj już ponad 10,5 tysiąca. Wzrasta także liczba wykorzystywanych respiratorów. W piątek było ich 540, dzisiaj już ponad 850. Trybunał Konstytucyjny orzekł wczoraj, że prawo zezwalające na aborcję w przypadku trwałego upośledzenia nienarodzonego dziecka lub choroby zagrażającej jego życiu jest niekonstytucyjne. Wniosek o rozpatrzenie przepisów ustawy aborcyjnej trafił do Trybunału w 2019 roku. Przepisy dotyczą tzw. aborcji eugenicznej, czyli przeprowadzanej w przypadku ciężkiej choroby lub upośledzenia dziecka. Trybunał uznał, że od momentu powstania życie ludzkie staje się wartością chronioną konstytucyjnie. Dotyczy to także fazy prenatalnej. Ponadto według wnioskodawców przepisy pozwalały na aborcję nie tylko w przypadku upośledzenia lub choroby płodu, ale nawet w sytuacji prawdopodobieństwa ich wystąpienia. Aborcja pozostaje legalna w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia matki oraz w sytuacji, w której kobieta zaszła w ciążę w wyniku gwałtu. Treść orzeczenia zaczyna obowiązywać w momencie jego ogłoszenia. Z rozstrzygnięcia cieszy się inicjator złożenia wniosku do Trybunału, poseł Bartłomiej Wróblewski.
Myślę, że najważniejsza rzecz, jaka się zdarzyła w moim życiu społecznym, publicznym, bo sprawy ochrony życia, rodziny, tradycyjnego porządku rzeczy były dla mnie motywacją, żeby rozpocząć działania polityczne. To też jakby pcha mnie do tego, aby podejmować poza taką codzienną pracą poselską trudne tematy, trudne kwestie. Czasami właśnie, no, tak jak nazwa państwa stacji, iść pod prąd.
W czwartek wieczorem po ogłoszeniu orzeczenia pod budynkiem Trybunału zebrali się zwolennicy aborcji ze zniczami i transparentami, by protestować przeciw postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego. Spod siedziby PiS protestujący przeszli pod dom Jarosława Kaczyńskiego, gdzie po północy doszło do starć z policją. Funkcjonariusze użyli gazu łzawiącego i aresztowali kilkanaście osób. W proteście wzięło udział około 1000 osób. Organizatorzy zapowiedzieli kolejne protesty na dziś na godzinę 19. Organizacja Ogólnopolski Strajk Kobiet ogłosiła, że wyrok Trybunału oznacza wojnę z kobietami. Posłanki Lewicy zapowiedziały, że złożą w Sejmie projekt legalizujący aborcję i likwidujący kary za pomoc w jej przeprowadzeniu.
Przedstawiciele tych radykalnych środowisk używają argumentów takich bardzo emocjonalnych, próbując pokazać, że jest to element jakiejś nieistniejącej, nieodbywającej się walki kobiet z mężczyznami. A przecież to jest nieprawda. Kiedy zabiegamy o ochronę życia, o ich wzmocnienie, chodzi przecież i o wzmocnienie ochrony życia kobiet, i o ochronę życia mężczyzn, czy chłopców i dziewczynek. Jeśli zabiegamy o to, aby wesprzeć rodziny, to w pierwszym rzędzie zabiegamy, żeby wesprzeć kobiety i kobiety z dziećmi. Nie ma tu żadnej walki między płciami. Stawianie spraw w takim świetle jest nieuczciwe, nie odpowiada rzeczywistości. No i przede wszystkim pomija perspektywę konstytucji ochrony prawa do życia każdego człowieka, także człowieka chorego i niepełnosprawnego, który mimo że jest słabszy, w żaden sposób nie jest gorszy.
Według Ministerstwa Zdrowia w 2019 roku w Polsce przeprowadzono 1110 aborcji, w tym ponad 1070 przeprowadzone zostało z powodu wad wrodzonych i chorób stwierdzonych u nienarodzonego dziecka. Kolejne państwa europejskie wprowadzają zaostrzone działania w ramach walki z pandemią. Władze Słowacji ogłosiły, że wprowadzają masowe testowanie mieszkańców, a także częściowy zakaz opuszczania miejsca zamieszkania. Od poniedziałku przez 5 tygodni nauka w szkołach będzie odbywać się zdalnie. Sklepy będą pracować normalnie. Rządy Włoch i Francji ogłosiły wprowadzenie godziny policyjnej. We Francji będzie ona obowiązywać w całym państwie, we Włoszech tylko na terenie Lombardii. Z domu będzie można wychodzić tylko z ważnego powodu, czyli na przykład do pracy lub do lekarza. We Włoszech uczniowie szkół średnich od poniedziałku przejdą na nauczanie zdalne. Ograniczone będzie funkcjonowanie punktów gastronomicznych. Holandia ogłosiła przepełnienie szpitali z powodu nagłego wzrostu liczby przypadków zakażeń koronawirusem oraz osób wymagających hospitalizacji. Władze w Holandii poinformowały, że z powodu braku miejsc część pacjentów zostanie przewieziona do szpitali w Niemczech. W Holandii w ciągu ostatniej doby wykryto najwięcej przypadków zakażeń koronawirusem od początku epidemii. Rekordy potwierdzonych zakażeń padły także m.in. w Hiszpanii, Francji, Włoszech, w Niemczech, w Ukrainie, Belgii, Rumunii i Maroku. Trump przyłapał Bidena na oszustwie. Wczoraj wieczorem czasu amerykańskiego odbyła się ostatnia w tej kampanii wyborczej debata kandydatów na prezydenta USA. Kandydaci Donald Trump i Joe Biden starli się o godzinie 3 w nocy czasu polskiego. Debata była mniej dynamiczna niż pierwsza, ponieważ kandydatom wyłączano mikrofony tak, by nie mogli przerywać sobie nawzajem. Obecnemu prezydentowi USA udało się przyłapać kandydata Partii Demokratycznej na mówieniu nieprawdy. Trump zarzucił Bidenowi, że ten wypowiadał się przeciwko frackingowi, szczelinowej metodzie wydobywania gazu ziemnego, która pozwoliła na zwiększenie wydobycia gazu w Stanach Zjednoczonych. Biden zaprzeczał. Tuż po debacie Donald Trump opublikował nagrania, na których Biden kilkukrotnie wypowiadał się przeciwko frackingowi. Biden podczas debaty przyznał, że chce zlikwidować przemysł petrochemiczny na rzecz źródeł odnawialnych. Trump podkreślił, że powinni o tym pamiętać mieszkańcy Teksasu, Pensylwanii czy Ohio, stanów, które czerpią dochody z ropy naftowej. Donald Trump stwierdził też, że program klimatyczny Bidena będzie kosztował każdą rodzinę amerykańską $6,500. Trump obiecał natomiast dalsze obniżanie podatków i deregulacje. Biden zarzucał Trumpowi złą reakcję na epidemię, co doprowadziło do śmierci wielu tysięcy osób. Trump odpowiadał, że Biden krytykował jego dobre posunięcia, a winne epidemii są przede wszystkim Chiny, które wypuściły koronawirusa na cały świat. Obecny prezydent USA kilkukrotnie poruszył sprawę tajemniczych powiązań rodziny Bidenów z energetycznymi firmami z komunistycznych Chin i z Ukrainy, które ujawnił dziennik New York Post. Zarzucał Bidenowi korupcję. Joe Biden twierdził, że nigdy nie brał pieniędzy z zagranicy, a wszystkie zarzuty to wymysł Rosji. Co ciekawe, rosyjski prezydent poparł Joe Bidena. Władimir Putin, pytany w państwowej rosyjskiej telewizji o wybory w Stanach Zjednoczonych, stwierdził, że Rosja i Partia Demokratyczna mają podstawy ideologiczne do współpracy. Partia Demokratyczna jest tradycyjnie bliższa tzw. wartościom liberalnym, bliższa ideom socjaldemokratycznym w porównaniu z Europą. I to w środowisku socjaldemokratycznym powstała Partia Komunistyczna. Można to postrzegać jako ideologiczną podstawę do rozwijania kontaktów z przedstawicielem demokratów, powiedział Władimir Putin. Wybory w Stanach Zjednoczonych odbędą się we wtorek, 3 listopada. Unia Europejska nałożyła sankcje na oficerów rosyjskiego wywiadu za atak cybernetyczny. Sankcjami została objęta komórka rosyjskiego wywiadu GRU oraz jej dwóch oficerów, Dmitrij Badin i admirał Igor Kostykow. Szef GRU. Sankcje są odpowiedzią na cybernetyczny atak na niemiecki parlament z 2015 roku. Atak polegał na wykradzeniu znacznej ilości danych oraz utrudnił jego funkcjonowanie przez kilka dni. Miał również wpływ na konta elektroniczne parlamentarzystów, w tym Angeli Merkel. Sankcje są równoznaczne z zamrożeniem wszystkich środków finansowych i gospodarczych osób oraz podmiotów nimi objętych. Ponadto osobom oraz podmiotom z Unii Europejskiej zabrania się udostępniania im funduszy. Sankcje uniemożliwiają również podróżowanie po terenie Unii Europejskiej. Jest to drugi przypadek w historii, gdy Unia Europejska nakłada sankcje za ataki cybernetyczne. Pierwszy tego typu przypadek miał miejsce w lipcu tego roku. Wtedy sankcje zostały nałożone na 6 osób i 3 podmioty w odwecie za ataki cybernetyczne GRU na Organizację do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. Kilka dni temu Stany Zjednoczone wystosowały oświadczenie, w którym oskarżają 6 oficerów GRU o destrukcyjne i destabilizujące działania w cyberprzestrzeni. W oświadczeniu Departamentu Stanu jako przykład wrogich działań Kremla wymienia się m.in. ataki cybernetyczne na rząd oraz infrastrukturę energetyczną Ukrainy, kampanie wymierzone we francuskie wybory, ataki na sieci parlamentu Gruzji, cyberatak na igrzyska w Korei Południowej oraz utrudnianie śledztwa w sprawie otrucia Siergieja Skripala. Polska wraz z kilkudziesięcioma innymi państwami potępiła wrogie działania GRU w cyberprzestrzeni, popierając oświadczenie amerykańskiego Departamentu Stanu. Jak czytamy w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Polski, Polska popiera oświadczenia rządów USA, Kanady i Wielkiej Brytanii wskazujące odpowiedzialność oficerów rosyjskiego wojskowego wywiadu GRU za liczne cyberataki szerzące szkodliwe oprogramowanie i wymierzone m.in. w szereg państw, ich infrastrukturę krytyczną, służbę zdrowia, systemy energetyczne, wolne wybory czy międzynarodowe imprezy sportowe. Watykan przedłużył umowę z komunistycznymi Chinami. Na oficjalnej stronie Watykanu opublikowany został wczoraj komunikat o przedłużeniu na kolejne 2 lata tymczasowego porozumienia między Watykanem i komunistycznymi Chinami. Umowa podpisana została 22 września 2018 roku. Teraz została przedłużona do października 2022 roku. Watykański dziennik L'Osservatore Romano w artykule na temat przedłużenia umowy stwierdza, że Watykan jest świadomy cierpienia, jakiego doświadczają prześladowani katolicy w Chinach i zdaje sobie sprawę, że przed nimi jeszcze długa i niepozbawiona trudności droga. Nie powstrzymało to jednak Watykanu przed przedłużeniem porozumienia. Oficjalnie umowa dotyczy nominacji biskupów w komunistycznych Chinach. Jej treść jednak nigdy nie została ujawniona. Katolicy chińscy już od 2 lat zaznaczają, że porozumienie, które miało zjednoczyć katolików chińskich, sprawiło, że prześladowania katolików przez komunistyczny rząd pogorszyły się. Mówią, że nadal burzone są budynki kościołów i niszczone krzyże. Młodzi ludzie nie mogą uczestniczyć w nabożeństwach, a szkoły mają zakaz mówienia o chrześcijaństwie i katolicyzmie. Księża są zmuszani do zadeklarowania wierności Pekinowi, a gdy odmówią, są aresztowani. W komunistycznych Chinach prześladowani są nie tylko katolicy. Także pastorzy kościołów protestanckich alarmują, że urzędnicy chińscy ingerują w ich kazania, żądając zgłoszenia pochwał dla rządu i przewodniczącego Chin. Gdy odmawiają, ich kościoły są zamykane pod pretekstem obostrzeń sanitarnych związanych z pandemią. Wielu pastorów zostało już aresztowanych. Do aresztu często trafiają także członkowie kościołów, którzy zmuszani są do deklarowania wierności komunistycznej władzy. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19:00. Dobrej nocy i miłego weekendu.